W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Toruń i Bydgoszcz odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przemawiał w sobotę podczas dwóch konwencji regionalnych Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Dobry czas dla Polski. Wierzymy, że Polska może być znacznie lepsza. Pokazaliśmy to w 4 lata i to jest nasz program na kolejne lata, akcentował premier Mateusz Morawiecki. W Bydgoszczy premier podkreślił, że każdy Polak powinien sobie zadać dziś pytanie, czy teraz żyje się lepiej, czy żyło się lepiej 5 lat temu. Wskazał, że takie pytanie musi postawić sobie między innymi młodzież, która w latach 2012-2013 musiała trudzić się, by znaleźć pracę, bo bezrobocie sięgało wówczas 25% wśród młodych.
Dzisiaj jest to około 10% i cały czas spada, bo przyciągamy wszystkich inwestorów z całego świata. To jest część planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, żeby ściągać inwestorów, bo to tworzy miejsca pracy i wypycha w górę wynagrodzenia. Też dla młodych ludzi. To jest w sednie, w rdzeniu naszego planu. Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. I też ten młody człowiek mógłby zapytać, kiedy moja babcia, mój dziadek mieli lepiej, wyższą emeryturę, kiedy mogli sobie na trochę więcej pozwolić, kiedy była emerytura plus. Kiedy leki dla seniorów tych najsłabszych, najstarszych, powyżej 75 roku życia, kiedy te leki były za darmo w aptekach.
Z kolei pracownicy, jak mówił premier, powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy było łatwiej znaleźć pracę, kiedy bezrobocie było niższe. Dodał przy tym, że obecnie bezrobocie w Polsce wynosi nieco ponad 5%, a według Eurostatu 3,5%. Wcześniej premier przemawiał na konwencji regionalnej PiS-u w Toruniu. W czasie takich spotkań prezentowani są kandydaci startujący z list PiS-u do parlamentu. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o przygotowanie kodeksu etyki regulującego zachowania sędziów w mediach społecznościowych. Według resortu opracowanie zasad ma oczyścić środowiska sędziowskie z zachowań niegodnych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Propozycja ministra ma związek z hejtowaniem i szkalowaniem niektórych sędziów w internecie. Proceder opisał Onet.pl. Według doniesień portalu w akcję zaangażowani mieli być m.in. były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak i członkowie KRS-u. Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazał, że inicjatywa Zbigniewa Ziobro ma skończyć z mową nienawiści wśród sędziów.
Zostało wystosowane przez ministra Zbigniewa Ziobro pismo do Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ to Krajowa Rada Sądownictwa odpowiada za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności sędziów. Wiemy, że dotychczas w poprzednim kształcie Krajowej Rady Sądownictwa była bardzo duża pobłażliwość dla sędziów, taki źle pojęty interes zawodowy, źle pojmowana taka solidarność zawodowa. My z tym kończymy i chcemy, aby sędziowie ponosili zawsze odpowiedzialność za swoje działania, szczególnie jeśli chodzi o taką mowę nienawiści w mediach społecznościowych.
Prezydium KRS-u zażądało wyjaśnień od członków Rady, którzy mieli się angażować w szkalowanie innych sędziów w mediach społecznościowych. Zdaniem KRS niezbędne jest zbadanie wszystkich doniesień medialnych przez organy ścigania i przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego sędziów. W inowrocławskim ratuszu miał działać zespół organizujący hejt w internecie. W sprawę mają być zamieszani poseł PoKo Krzysztof Brejza oraz jego ojciec, a jednocześnie prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, donosi portal TVP Info. Dziennikarze dotarli do zeznań, z których wynika, że w Urzędzie Miasta Inowrocławia opłacano ludzi, którzy szkalowali w sieci osoby wskazane przez Ryszarda Brejzę lub jego syna. Mieli oni wystawiać negatywne komentarze oraz wrzucać grafiki i filmiki szkalujące konkurentów politycznych Platformy Obywatelskiej. Ireneusz Stachowiak, były wiceprezydent Inowrocławia i kandydat PiS-u na posła, podkreśla, że Krzysztof Brejza powinien zniknąć z życia politycznego.
Należy bez żadnej zbędnej zwłoki zaapelować do pana Grzegorza Schetyny o to, żeby natychmiast usunął z życia politycznego pana Krzysztofa Brejzę, posła na Sejm Rzeczypospolitej z Platformy Obywatelskiej. Otóż ten poseł, jak wynika z zeznań tych osób, które dzisiaj zostały ujawnione, stoi za zorganizowaną grupą nie tylko hejterów, ale zorganizowaną grupą ludzi, która wyprowadzała pieniądze z Urzędu Miasta. To jest to, czego domyśleliśmy się od wielu miesięcy. Czekaliśmy na te informacje. informację i dzisiaj mamy potwierdzenie. Tak naprawdę z tych zeznań wynika, że to właśnie pan poseł organizował cały hejt i całą zbiórkę wyprowadzania pieniędzy z Urzędu Miasta.
W środę funkcjonariusze CBA przeprowadzili na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szereg przeszukań mających związek ze śledztwem w sprawie afery fakturowej. Sprawa ma związek z postępowaniem dotyczącym wyłudzenia pieniędzy przez pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dotychczas w śledztwie postawiono 181 zarzutów 16 osobom, w tym 4 byłym pracownikom Urzędu Miasta Inowrocławia. Walczy się dziś z godnością człowieka, ukazując go jako istotę, która żyje tylko i wyłącznie seksem. Walczy się także z małżeństwem i rodziną, powiedział ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski wygłosił homilię podczas uroczystości 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio. Metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii przypomniał, że w czasach komunizmu odrzucano to wszystko, co związane jest z transcendencją, z wiarą w Boga i przywiązaniem do Kościoła. Trwała też walka z człowiekiem. Zaznaczył, że dziś czas zmagań się nie zakończył.
Pojawiają się ideologie, które w imię wolności chcą zawładnąć naszymi sercami i umysłami. Ideologie ateistyczne, odrzucające prawdę o Bogu, który stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. Jeżeli odrzuca się Boga, za tym idą groźne konsekwencje odnoszące się do człowieka. Bo walczy się dzisiaj z człowiekiem, mówiąc mu, że jest wolnym. Walczy się z jego osobową godnością, ukazując go jako istotę, która żyje tylko i wyłącznie seksem. I to w najprzeróżniejszych, odbiegających od ludzkiej natury konfiguracja. Walczy się także z małżeństwem i rodziną, zwłaszcza z małżeństwem, które traktowane jest jako przejaw walki i ucisku kobiety przez mężczyznę.
W związku z tragiczną w skutkach burzą, która przeszła nad Tatrami, nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio przekazał w imieniu ojca świętego Franciszka wyrazy współczucia dla rodzin wszystkich ofiar i zapewnił o modlitwie w intencji poszkodowanych, szczególnie dzieci. Uroczystości z Myślenic transmitowała telewizja Trwam. Po tragedii w Tatrach pojawiły się pomysły likwidacji krzyża na Giewoncie. W wyniku czwartkowej burzy w Tatrach śmierć poniosło 5 osób. Po stronie polskiej Tatr zginęły 2 kobiety i 2 dzieci. Jedna śmiertelna ofiara burzy była po stronie słowackiej. Do szpitali w Małopolsce trafiło 157 osób. Przy tej okazji tabloid Fakt napisał w internecie o zabójczym krzyżu na Giewoncie. Z kolei lewicowy publicysta profesor Jan Hartmann napisał na Twitterze: krzyż nadal zabija, usunąć z Giewontu. Traktowanie całej tragedii jako pretekstu do obalenia krzyża z Giewontu świadczy o tym, jak nasza rzeczywistość ulega ideologizacji, ocenia etyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
To jest kolejny taki przykład tego, w jakim stopniu my jako społeczeństwo, my jako też pewne tak zwane elity życia społecznego i politycznego odchodzimy od realiów, a przechodzimy na stronę ideologizacji. Na szczęście równolegle z tymi głosami, bardzo powiedziałbym prymitywnymi, pojawiły się głosy rozsądku, jednocześnie głosy przestrogi, które mówią o tym, że wszelka walka z krzyżem napotka w sposób oczywisty zdecydowany opór społeczeństwa. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jaka będzie siła tego oporu, zwłaszcza ze strony górali, to niech spróbuje podnieść rękę na krzyż. Oby jednak takiej sytuacji nie było.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz zwraca też uwagę na wypowiedź jednego z fizyków, który wskazał, że krzyż podczas burzy spełnił rolę piorunochronu i ściągnął na siebie energię z wyładowań. Nasze milczenie jest naszym wstydem. Prześladowania religijne i etniczne we współczesnym świecie to tytuł wystawy zaprezentowanej w sobotę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zorganizowano ją wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej. W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. władze uczelni oraz przedstawiciele MSZ-u, a także młodzież, która uczestniczy w warsztatach wakacyjnych w toruńskiej uczelni. Chcemy młodym dawać przykład i uświadamiać, powiedział rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec dr Zdzisław Klawka.
Dzisiejsze seminarium zostało zaplanowane w kontekście też tych warsztatów letnich dla naszej młodzieży. Chcieliśmy im pokazać i połączyć ich pasję, ale też z tym, co dzisiaj jest dla współczesnego człowieka bardzo ważne, a mianowicie, żeby mieć zorientowanie, że problem przemocy i problem dyskryminacji, prześladowania ludzi wierzących jest to problem bardzo obecny i niepokojące jest to, że w świecie widzimy coraz bardziej narastający problem prześladowania chrześcijan, a jest to przemilczane, szczególnie w mediach.
Wykład pod tytułem Konflikty o podłożu religijnym we współczesnym świecie, Bliski Wschód, Azja Centralna, Afryka, wygłosił dr Jan Wiśniewski, wykładowca WSKS-IM.
Ta kwestia narastania też pewnych fobii wobec chrześcijan, wobec Żydów w Europie Zachodniej, to też jest pewien cykl, który no niestety wraca. Bliski Wschód, Azja Centralna, to są miejsca, gdzie dochodzi do planowych prześladowań religijnych. Mówiliśmy dzisiaj między innymi o Syrii, o prześladowaniu chrześcijan właśnie w Syrii, w Iraku. Mówiłem między innymi o tym, że z ponad 2 milionów chrześcijan w Iraku zostało tylko 250 tysięcy. Proszę zobaczyć, niedługo, jeszcze na początku XX wieku, co czwarty mieszkaniec Azji, Bliskiego Wschodu, to był chrześcijanin. Teraz ten odsetek jest 3-4%.
Seminarium o prześladowaniach religijnych na świecie wpisało się w trwające od czwartku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu warsztaty dla młodzieży pod hasłem Nowe widnokręgi, dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Aktorstwo, dziennikarstwo, politologia i informatyka to tylko niektóre z przygotowanych zajęć. Bierze w nich udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski i świata, ponad 200 osób. Do Torunia przybyli uczniowie m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Włoch. We francuskim Biarritz ruszył w sobotę trzydniowy szczyt grupy G7. Biorą w nim udział przywódcy Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch, Kanady oraz Unii Europejskiej. Wieczorem w sobotę odbyła się kolacja szefów państw i rządów G7. Przedmiotem obrad są wyzwania w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i ochrony środowiska. Temat przewodni to zwalczanie nierówności. Dyskusje mają też dotyczyć m.in. stosunków z Iranem, Rosją i Koreą Północną. Według historyka doktora Andrzeja Zapałowskiego szczyt skupi się głównie na kwestiach bezpieczeństwa.
Oczywiście na pewno będzie kwestia relacji Stanów Zjednoczonych i Chin i postawy Europy, która z jednej strony współpracuje gospodarczo z Chinami i nie chce mieszać się w ten konflikt. Z drugiej strony będzie to kwestia Zatoki Perskiej i Iranu, gdzie wbrew oczekiwaniom Stanów Zjednoczonych, Francja i Niemcy nie chcą poważnie brać udziału w jakiejkolwiek interwencji w odniesieniu do Iranu i chcą współpracować po prostu z tym państwem. No i przede wszystkim w odniesieniu do Japonii sytuacja na Dalekim Wschodzie, przede wszystkim gwałtownie rosnąca potęga militarna, nie tylko gospodarcza Chin.
Jak co roku obradom szczytu towarzyszą protesty i starcia przeciwników szczytu G7 z policją. W dniu rozpoczęcia w sobotę przeciwnicy szczytu przeprowadzili masową demonstrację. W tle szczytu we Francji pojawiła się dyskusja na temat powrotu Rosji do grupy G7. Przeciwko opowiada się Unia Europejska. Przywrócenia G8 z Rosją chcą Stany Zjednoczone. Rosja została usunięta z grupy najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata w 2014 roku po aneksji należącego do Ukrainy Krymu. Unia Europejska uważa, że powody wykluczenia Rosji z G8 są wciąż aktualne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.